Teraz już przystąpimy do kontynuacji naszego wykładu na temat eschatologii, czyli na temat czasów ostatecznych. Na temat czasów ostatecznych. Jeśli dobrze pamiętacie, to doszliśmy do okresu po zabraniu Kościoła, który nazywany jest przez Pismo Święte wielkim uciskiem. Wielkim uciskiem. I mówiłem poprzednim razem, że o wielkim ucisku czytamy zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie. W Księdze Daniela w 12 rozdziale w wierszu 1 czytamy, że nastanie wtedy tak wielki ucisk, jakiego jeszcze nie było. Ta sama myśl pojawia się w ustach Pana naszego Jezusa Chrystusa w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale w wierszu 21. Pan Jezus także zapowiada, że nastanie taki ucisk, jakiego nie było, nie ma i już nie będzie. I dalej, gdy czytamy wypowiedzi Bożego Słowa na temat wielkiego ucisku, to w Księdze proroka Daniela w rozdziale szóstym dowiadujemy się, w rozdziale dziewiątym dowiadujemy się, że ten wielki ucisk trwać będzie przez jeden tydzień. Jeden tydzień, jest to dziewiąty rozdział, 27 wiersz. Z tym, że w języku hebrajskim słowo tydzień to słowo szabua, a słowo szabua oznacza tydzień lat. Oczywiście może oznaczać tydzień dni, a więc poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, 7 dni, ale może oznaczać tydzień lat, a więc jeden rok, drugi rok, trzeci rok, czwarty rok, piąty rok, szósty rok, siódmy rok. I z kontekstu, z tego, co wcześniej jest powiedziane, wynika wyraźnie, że Danielowi nie chodziło o dni tygodnia, ale chodziło o dni lat. I w związku z tym, gdy mówi Daniel, że Antychryst zawrze przymierze z wieloma na jeden tydzień, to rozumiemy przez to, że zawrze przymierze z wszystkimi narodami na jeden tydzień lat, czyli na 7 lat. Z tego wynika, wielu biblistów z tego wyciąga wniosek, że wielki ucisk trwać będzie 7 lat. Krótki okres. Ale najdramatyczniejszy, najtragiczniejszy okres. Żaden z okresów w historii ludzkości nie uczyni tyle spustoszenia, co ten króciutki okres 7 lat. I te 7 lat wielkiego ucisku, który nastanie po zabraniu Kościoła, po paruzji, te 7 lat często dzieli się na 2 okresy, po 3,5 roku każdy. Dzieli się je tak dlatego, ponieważ w każdym z tych okresów mieć będą miejsce inne wydarzenia. Inne będą wydarzenia w pierwszym okresie, pierwszych 3,5 roku, inne będą wydarzenia w drugim okresie, w drugim 3,5 roku. Pierwszy okres wielkiego ucisku, a więc pierwsze 3,5 roku. Na początku tego okresu, a więc na początku tych pierwszych 3,5 lat, na początku tego okresu objawi się, jak mówiłem poprzednio, Antychryst. Opisywałem okoliczności, w jakich objawi się Antychryst. Po zabraniu Kościoła świat znajdzie się w szoku. Ludzkość jest przyrównana do falującego morza. Zaszumi morze, a na ziemi pojawi się lęk bezradnych narodów, powiedział Jezus. I oto nagle z tego wzburzonego morza ludzkości wyłoni się Zbawca. Wyłoni się w pojęciu ludzkości oczywiście Zbawca, lider, przywódca. Lider, przywódca. Istota niezwykle inteligentna. Niezwykle inteligentna. I dla zmylenia ludzkości, dla bycia zaakceptowanym, mówiłem, że ta istota pojawi się na białym koniu. Jako książę pokoju, jako symbol księcia pokoju, imitacja Chrystusa, naśladowca Chrystusa. Chrystus jest przecież nazywany w Biblii księciem pokoju. W 19 rozdziale Apokalipsy Jezus zjawia się na białym koniu. I On, imitując Chrystusa, Mesjasza, po to, żeby pozyskać sobie sympatię ludzi, przychylność ludzi, akceptację ludzi, także pojawi się na białym koniu, o czym donosi nam Apokalipsa, 6 rozdział. Ale pod tym płaszczykiem, zwodniczym płaszczykiem jego bieli, czytamy w Biblii, że znajduje się natura zwierzęcia, bestia. W drugim liście do Tesaloniczan czytamy zaś, że ta bestia, o której mówi w 13 rozdziale Apokalipsy Jan, nazwana jest człowiekiem, nazwana jest niegodziwcem, nazwana jest synem zatracenia. Więc niewątpliwie będzie to człowiek, bo przecież innego stworzenia ludzkość by nie zaakceptowała. Musi to więc być człowiek, ale o naturze bestii, o naturze zwierzęcia. I temu człowiekowi szatan przekaże całą swoją moc, przekaże mu cały swój autorytet, przekaże mu swój tron. W Apokalipsie w 13 rozdziale w 2 wierszu jest o tym mowa. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery. Apokalipsa, czyli objawienie świętego Jana, 13 rozdział, 2 wiersz. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc. A więc tenże antychryst, bo o nim mowa, przyjdzie z inspiracji szatana. Tak jak Boży Syn, Jezus Chrystus, przyszedł z inspiracji i z woli Ojca, tak On także przyjdzie z woli swego Ojca, z inspiracji z szatana. I mówiłem o tym, że w zasadzie to wszystko wygląda na to, iż świat się już przygotowuje na jego przyjście. To, co się wydarza, globalizacja, w dziedzinach, w każdej nieomalże dziedzinie, ujednolicanie praw w poszczególnych krajach, waluty i wielu, wielu innych dziedzinach, to jest wszystko przygotowywanie gruntu dla antychrysta. A więc wszystko już jakby idzie w tym kierunku. I wielu w tym momencie, gdy mówię o antychryście, i gdy mówię, że będzie to człowiek, choć o naturze zwierzęcia, choć o naturze bestii, smoka, wielu ludzi w tym momencie, gdy ten temat wykładam, czy w zborach, czy gdziekolwiek na konferencji, pyta mnie, albo zadaje pytanie, skoro antychrystem będzie człowiek, to czy możemy coś więcej wiedzieć na temat tego człowieka? Kim będzie ten człowiek? Skąd będzie pochodził? Czy w ogóle Biblia cokolwiek na ten temat mówi? Czy Biblia daje nam jakiekolwiek sugestie co do personaliów tego człowieka? Kim będzie ten, kto przejmie rolę antychrysta, syna diabelskiego? I w niektórych kręgach, pewnie o tym słyszeliście, jeśli znacie życie, w niektórych kręgach uparcie twierdzi się, że chodzi tu o papieża. I wskazuje się na papieża jako na antychrysta. Twierdzi się tak co najmniej z dwóch powodów, że to właśnie papież jest antychrystem. I że to właśnie on zaczyna powoli gromadzić wyznawców różnych religii pod swoim autorytetem, by w przyszłości stanąć, jak mówiłem, na czele tej diabelskiej ekumenii. Mówię diabelskiej, dlatego że będzie ona ściśle kooperować, a właściwie będzie wykonywać polecenie, będzie wydawać polecenia antychrystowi, by rozprawiał się z heretykami, z inaczej wierzącymi albo z wierzącymi. Dlaczego w niektórych kręgach papieża traktuje się jako, czy w papieżu widzi się antychrysta? Jak powiedziałem, z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że papież uważa się za namiestnika Chrystusa na ziemi. A więc już w tym jest jakaś myśl według twórców tej teorii, że oto ktoś waży się zastępować Chrystusa na ziemi. Ale jeśli ktoś tak wierzy, to mam nadzieję, że oglądał w poniedziałek, co mi się zdarzyło oglądać, dokumentalny film na temat przywódcę Kościoła Zjednoczonego, pana Moona. On twierdzi z całym przekonaniem, że on jest Chrystusem. Czy w związku z tym ta potężna machina, jaką zbudował na świecie, to imperium, jakie zbudował na świecie, wykupując całe połacie państw, będąc właścicielem, jeśli autorzy tego filmu mieli rację, dziesiątków, setek hoteli i najbogatszych dzielnic, mając wpływy praktycznie na wielu przywódców świata, czy w związku z tym możemy powiedzieć, że dlatego, że takim jest antychrystem? Powiedziałbym nie. Duch antychrysta, powiada Jan, już działa. I to, że papież nazywa się namiestnikiem Chrystusa, jakby zastępcą Chrystusa na ziemi, jeszcze nie oznacza, że papież jest antychrystem. Może jest coś w tym z ducha antychrysta, ale trudno byłoby powiedzieć, że papież jest antychrystem. A dlaczego trudno? Za chwilę powiem. Po drugie, papieża uważa się za antychrysta w tych kręgach, które mam na myśli, których nie wspominam, bo nie ma takiej potrzeby. Papieża uważa się za antychrysta także i dlatego, że na jego tiarze papieskiej, a więc na jego koronie, czapce, którą nosi, każdy z nas widział, na obwolucie tejże tiary ma wypisane takie oto zdanie. Vicarius po łacinie, vicarius filii Dei. Vicarius filii Dei. Tu na obwolucie ma łacińskimi literami wypisane Vicarius filii Dei. A wiadomo, że każdą literę alfabetu łacińskiego da się przetransponować na cyfry. Da się przetransponować, to znaczy da się zamienić na cyfry. I jeśli ktoś pamięta, to kiedyś w starych zegarach nie było liczb, a były litery. A więc, ale litery oznaczały, miały tę samą wartość, co liczby, cyfry. I oto Vicarius filii Dei po zmienieniu na liczby, no nie mam tutaj tablicy, żeby to napisać, ale proszę sobie ewentualnie notować, jeśli ktoś ma notatnik. V, czyli Vicarius V, to jest 5. Wartość V to jest 5. I to jest 1. C to jest 100. A nie ma wartości. Vicarius piszemy przez C, nie przez K, ale przez C. Vicarius, a więc C ma wartość 100. A nie ma wartości. R nie ma wartości. I znowu ma wartość 1. Us to znowu jest V. 5, tak jak i ta na początku. S nie ma wartości. F nie ma wartości. I ma 1, znowu 1. L to jest 50. I znowu 2 razy po I, 2 razy I po 1. Raz 1, drugi raz 1. I potem day. D to jest wartość, wartość D to jest 500, E nie ma wartości i I ma znowu wartość 1. Jeszcze raz powtarzam. Vicarius V to jest 5, I to jest 1, C to jest 100, A nie ma wartości, R nie ma wartości, I ma jedynkę. V następne przed S to także piątka, F nie ma wartości, I jedynka, L 50, i dwa razy I, czyli dwa razy po jeden. Fili przez dwa I, jedynka i jedynka. Dej, D 500, E nie ma wartości i I jedynka. I teraz, gdybyśmy mieli tutaj coś do liczenia, chyba że ktoś jest dobry z matematyki, i gdyby podsumował te liczby, to wyjdzie mu liczba 666. 666. Zgadza się? Zgadza się. A więc wychodzi liczba 666. A potem będziemy mówić, gdy będziemy mówić o pieczętowaniu zwolenników Antychrysta, to okaże się, że Antychryst swoich zwolenników będzie pieczętował znamieniem, swoim znamieniem, czyli liczbą 666. Na murach sataniści wypisują swoje symbole i są to trzy liczby. 666. I w związku z tym, idąc właśnie za tym, za tą myślą, czy za tym podliczeniem, za tymi dwoma argumentami, w niektórych kręgach uważa się papieża za antychrysta. I że duch antychrysta działa od momentu, gdy pojawili się pierwsi papieże, działa aż do obecnego czasu i że tym ostatnim wcieleniem będzie ostatni papież, który będzie który będzie antychrystem. Ale w moim przekonaniu twórcy tej teorii nie mają racji. Czy nie mają do końca racji. W moim przekonaniu, jeśli antychryst ma być uznany, a będzie uznany, między innymi przez naród izraelski, i przede wszystkim przez naród izraelski, będzie uznany za Mesjasza, będzie uznany za lidera, jeśli Izrael będzie się mu podporządkowywał, a będzie, o czym będziemy mówić, jeśli Izrael uzna go jako swojego przywódcę, przywódcę swojego narodu, Mesjasza, na którego oczekują, Chrystusa nie uznano. Wiadomo, jak z nim postąpiono. Nie myślę o ruchu mesjańskim, jaki coraz bardziej potężnieje w narodzie izraelskim, ale mimo wszystko gro Izraelitów nie uznaje Chrystusa jako Mesjasza. Uznaje go jako zwodziciela, jako kogoś, kto może być atrakcyjny dla chrześcijańskich wycieczek, ale nie dla Izraela, nie dla Izraelitów. A w momencie, gdy uznają Antychrysta za Mesjasza, to muszą mieć na to dowody. To nie będzie tak nie myślcie, Izraelici są niezwykle ostrożni. By uznać kogoś obywatelem Izraela, musi przejść przez gęste sito różnych prób. To nie jest tak, że podoba nam się jego twarz i uznamy go za Izraelitę. To nie będzie tak, że ponieważ on jest liderem ogólnoświatowym, uznamy go za Mesjasza. Będą musieli Izraelici mieć podstawy wywodzące się z ich przepisów, prawa, by uznać przywódcę, lidera, antychrysta za Mesjasza. I niektórzy wskazują, że antychryst, by być uznanym za Mesjasza na Izraela, dalej, by Izrael pozwolił sobie na to, a tak będzie, o czym będziemy mówić, by Izrael pozwolił sobie na to, by antychryst wybudował im świątynię, a pozwoli, by antychryst by antychrystowi także na początku oddawać boską cześć, a będą oddawać, to musi wszystko być głęboko oparte o biblijne, starotestamentowe fakty. I dlatego niektórzy uważają, że po to właśnie, by Izraelici uznali antychrysta za Mesjasza, za przywódcę, za budowniczego świątyni, to musi być to ktoś, kto będzie pochodził z tego samego narodu, z którego pochodził Jezus. Nie może Mesjasz pochodzić z Polski. Nie może antychryst, jeśli ma być naśladowcą Chrystusa, imitacją Chrystusa, nie może pochodzić skąd? Z Polski. Musi pochodzić siłą rzeczy z narodu wybranego. Tak jak Chrystus wyszedł z narodu wybranego, tak i on, imitując, stając się falsyfikatem, naśladując Chrystusa, również będzie chciał wyjść z narodu izraelskiego. Po co? Po to, żeby Izrael go uznał, po to, żeby Izrael się mu podporządkował i po to, żeby Izrael mu do końca zaufał. I niektórzy wskazują, że tym człowiekiem, tą istotą będzie ktoś z pokolenia Dan. Że antychryst wywodzić się będzie z pokolenia Dan. I trzy jakby sugestie Starego Testamentu na to zdają się wskazywać. Zdają się na to wskazywać. Otwórzmy pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział 49. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 49, wiersz 16 i 17 czytać będziemy. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 49 rozdział, wiersz 16 i 17. Cały ten rozdział, 49, przedstawia nam, opisuje nam akt błogosławienia przez patriarchę Jakuba swoich 12 synów. Na każdego z nich Jakub wkłada swoje ręce, modli się przez chwilę, a potem prorokuje. A potem przypowiada im ich przyszłość. Opowiada, kim będą, opowiada, co robić będą. I nad każdym z nich takie prorocze słowo wypowiada Jakub. Aż wreszcie w 16 wierszu podchodzi Dan. Dan, i wtedy także na Dana wkłada Jakub swoje ręce i modli się. I zwróćcie uwagę na modlitwę, na dramat tej modlitwy, na dramatyzm zawarty w tej modlitwie. Pisze, pierwsza Księga Mojżeszowa powiada tak: Dan sądzi swój lud, jak każde plemię izraelskie. Niech będzie Dan wężem na drodze, żmiją na ścieżce, co kąsa w pęcinę konia, także jeździec spada na wznak. Zbawienia Twego oczekują, Panie. Gdy się głębiej zastanowimy nad tym proroczym słowem wypowiedzianym nad Danem, to zauważamy, że Jakub z niewiadomych powodów powiada, że Dan sądzić będzie swój lud, będzie sądzić naród izraelski, jak każde plemię, a więc będzie sędzią nad Izraelem. W wierszu 17 nagle zmienia się jak gdyby scena i Jakub powiada, że Dan będzie kim? Wężem. Kim będzie? Żmiją. Kim będzie? Co będzie robił? Będzie kąsał w pęcinę konia, także jeźdźcy spadać będą na wznak. A więc nagle Jakub zauważył w swoim synu kogoś, kto sieje spustoszenie. Zauważył kogoś, kto jest żmiją, kto jest wężem. A żmija, wąż, symbolem czyim jest? Kto występuje pod symbolem żmij w Starym i w Nowym Testamencie. Przypomnę, że do ogrodu Eden diabeł wśliznął się pod postacią węża. W Nowym Testamencie także bardzo często jest prezentowany diabeł jako wąż. I oto nagle Jakub powiada, że Dan stanie się taką żmiją, stanie się wężem, który kąsa, który powoduje, że ludzie będą padać, że śmierć będzie panować. A mówiłem poprzednim razem, że drugim nieszczęsnym koniem apokalipsy była śmierć. A więc zauważcie, że coś z tego Jakub widział w Danie. I dusza Jakuba do tego stopnia się przeraziła na widok pozycji, roli, jaką odgrywać będzie Dan, iż w wierszu 18 ten stary człowiek nagle zawołał w rozpaczy: ratuj mnie, Panie, zbawienia Twego oczekują, Panie. Przerażona, przestraszona dusza Jakuba wzywa Boga na pomoc, bo prawdopodobnie w swej wizji zobaczył straszliwe działanie Antychrysta, który wyjdzie z pokolenia jego syna Dan. Gdy dalej czytamy Biblię, to ku naszemu zdumieniu zauważamy, że to właśnie pokolenie Dan było pierwszym, które zaczęło w narodzie izraelskim praktykować na szeroką skalę bałwochwalstwo. Księga Sędziów, 18 rozdział, 30 do 31 wiersza. Księga Sędziów, 30-31 wiersz 18 rozdziału. Strona 286, 18 rozdział, 30 i 31 wiersz. Proszę zwróćcie uwagę. Chodzi o Danitów. I to jest pierwszy przypadek w Izraelu. Jaki przypadek? I wznieśli sobie synowie Dana posąg Boga. A kapłanami plemienia Danitów byli Jehonatan, syn Gerszona, wnuk Mojżesza i jego synowie, aż do czasu uprowadzenia do niewoli mieszkańców tej ziemi. I postawili sobie posąg, który sobie sporządził Michałasz, na cały czas, dopóki dom Boży był w Sylo. A więc tu spotykamy Danitów, pokolenie Dan, które wprowadza do Izraela rzecz straszną, zakazaną przez przecież przekazanie dane Mojżeszowi na górze Synaj. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie, przede mną. Nie będziesz miał innych bogów. I cały czas naród izraelski pilnie strzegł tych przykazań. A tu nagle Danici, pokolenie Dan, wyłamuje się z tego nakazu i czyni coś wbrew oczywistej woli Bożej. Stawia posąg, posąg Boga. Trudno powiedzieć, jak on wyglądał, ale zaczynają oddawać cześć temu dziełu swoich rąk, ustanawiając jednocześnie swoich kapłanów, którzy służą przy tym bożku, bóstwie, które stworzyli. I może dlatego w siódmym rozdziale Apokalipsy, bądźcie uprzejmi otworzyć siódmy rozdział Apokalipsy, może właśnie dlatego, niektórzy bibliści uważają, może właśnie dlatego, że z pokolenia Dan wyjdzie Antychryst, to jest po pierwsze, może dlatego, że to pokolenie zbezcześciło chwałę Boga, wprowadzając bałwochwalstwo, może właśnie dlatego nie znajdujemy pokolenia Dan w spisie plemion Izraela. Zwróćcie uwagę, siódmy rozdział Apokalipsy i popatrzcie. Zobaczcie na spis pokoleń. Na pierwszym miejscu, jak zwykle, jest Juda. Ruben, Gad, Aser, Naftali, Manases, Symeon, Lewi, Isachar, Zebulon, Józef, Beniamin. Brak dwóch plemion, oryginalnych dwóch plemion. Jeśli się dobrze przypatrzyliście, to zauważyliście, że brak dwóch oryginalnych plemion. Jakich? Dana, właśnie wspomnianego Dana, nie ma Dana. Przecież pokolenie Dan było jednym z najliczniejszych pokoleń. Zamieszkiwało aż dwa terytoria, na północy i na południu. I nagle tutaj nie ma pokolenia Dan. I drugie pokolenie, którego tutaj brak, to Efraim. Ale ponieważ to nie jest tematem mojego wykładu, Efraima także nie ma, bo także Efraim sobie na to jak gdyby zasłużył, sprowokował Boga do skreślenia go z listy. W każdym razie, zwróćcie uwagę, nie ma pokolenia Dan. I bibliści powiadają, że prawdopodobnie przyczyną skreślenia go, tego pokolenia Dan, z listy pokoleń izraelskich jest to, że po pierwsze wprowadziło jako pierwsze bałwochwalstwo, a naraziło się w ten sposób Bogu, otworzyło drzwi do Izraela poprzez praktyki bałwochwalcze, a po drugie dlatego, że z tego plemienia wyjdzie Antychryst. Dlatego Bóg nie umieszcza tego pokolenia w spisie w siódmym rozdziale Apokalipsy. W związku z tym uważa się, że Antychryst wyjdzie z pokolenia Dan i będzie miał mocne argumenty, że jest z narodu izraelskiego. A skoro będzie miał argumenty, że jest z narodu izraelskiego, nie będzie żadnych przeciwwskazań, by go uznać za Mesjasza, by go uznać za przywódcę, by go uznać za lidera. Jednym słowem, Izrael nie będzie miał wewnętrznych oporów, by się poddać Antychrystowi, bo czytaliśmy przecież w 13 rozdziale Apokalipsy, to czytaliśmy poprzednim razem, że za nim, to znaczy za Antychrystem, poszła cała ziemia, wszyscy. I że wszyscy za nim poszli, o czym czytamy w 13 rozdziale objawienia, w wierszu 3, i cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. W wierszu 8 czytamy, że oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi. Nie jest tu napisane z wyjątkiem Izraela. Nie możemy więc domniemywać, że wszyscy z wyjątkiem Izraela. Skoro wszyscy, to wszyscy. A zatem i Izraelici go zaakceptowali. I oni go uznali za wybawcę, za swojego lidera i przywódcę. A więc powiedziałem, że drugim wydarzeniem, czy pierwszym wydarzeniem podczas pierwszego okresu wielkiego ucisku będzie pojawienie się Antychrysta. Drugim wydarzeniem będzie zwiedzenie całej ludzkości przez Antychrysta. A trzecim wydarzeniem podczas pierwszego okresu wielkiego ucisku będzie prześladowanie wierzących. Będzie prześladowanie wierzących. I by się co do tego przekonać, musimy otworzyć objawienie świętego Jana. Ponownie objawienie świętego Jana, 13 rozdział, 7 wiersz. 13 rozdział, 7 wiersz. Tenże 13 rozdział opisuje strategię działania Antychrysta. 6 rozdział sygnalizuje tylko jego pojawienie się na białym koniu. Natomiast tu jest opisana szersza perspektywa jego działalności. I oto w 7 wierszu jest powiedziane: i dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich. I dano mu władzę. I dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. Ale mnie w tej chwili, w tym momencie interesuje pierwsza część tego wiersza: i dozwolono wziąć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich. I w tym momencie czuję, że jesteście, że macie zamieszanie, macie mętlik w głowie. Ktoś może powiedzieć, i często mi to pytanie jest zadawane przy tych okazjach: bracie, jakżeż to jest możliwe? Przecież święci już zostali zabrani. Przecież Kościół już został, mówiłeś, zabrany na początku wielkiego ucisku. Podczas paruzji Kościół został zabrany, a tu nagle Antychryst wszczyna walkę ze świętymi. Skąd się ci święci na ziemi jeszcze wzięli? Więc coś tu się nie zgadza. Oczywiście, że się nie zgadza, ale nie, zgadza się. Wszystko się zgadza. Z tym, że są dwie możliwości wytłumaczenia tego problemu. Muszę o tym powiedzieć, bezstronnie muszę o tym powiedzieć, uczciwie muszę o tym powiedzieć. Nie ma stuprocentowej zgody biblistów co do momentu zabrania kościoła. Nie ma stuprocentowej zgody. Są różne wersje. Jest wersja, że kościół zostanie zabrany przed wielkim uciskiem, a więc ta wersja, o której my, której się my trzymamy, a trzymamy się jej dla naszego bezpieczeństwa, dla spokojnych nocy. Tak, to jest ta wersja, o której mówię i którą ja osobiście najczęściej propaguję, bo także się czuję bezpieczny. Ale jest inna wersja, że Kościół zostanie zabrany po pierwszym okresie wielkiego ucisku, a więc po 3,5 roku. Że jednak Kościół wejdzie do wielkiego ucisku na pierwsze 3,5 roku. Jest trzecia wersja, że Kościół zostanie zabrany dopiero na koniec wielkiego ucisku. Więc być może to oznaczać, zacznie on walkę, rozpocznie on walkę z świętymi, czyli z Kościołem, który ciągle będzie przebywał na ziemi. Ja nie wiem, czy ja już o tym nie mówiłem przypadkiem. Coś mi się wydaje, że mówiłem, dostarczając jednocześnie argumenty, dla których, czy z powodu których jest bardzo prawdopodobne, że Kościół wejdzie do wielkiego ucisku. Tak, jest wiele powodów, które przemawiają równie dobrze za tym, że Kościół wejdzie do wielkiego ucisku, jak i te powody, o których mówiłem, że Kościół zostanie zabrany przed wielkim uciskiem. Zapytacie może, jeśli o tym nie mówiłem, dlaczego niektórzy uważają, że Kościół wejdzie do wielkiego ucisku. No jest wiele powodów. Ja nie wszystkie je omówię, ale wypowiedź Pana Jezusa. Kto z was pamięta? Nastanie taki wielki ucisk, jakiego nie było, nie ma, nie będzie, ale dla wybranych te dni będą skrócone. Czyli Jezus jakby mówi, tak, wy jesteście moi wybrani. Biblia wielokrotnie mówi, że my jesteśmy ludem wybranym, narodem świętym, ludem wybranym. Skoro jesteśmy ludem wybranym, to dla nas dni wielkiego ucisku będą skrócone. Czyli to by oznaczało, że jednak do wielkiego ucisku wejdziemy, ale gdzieś w pewnym momencie Pan powie dość, Kościół mój, proszę, do mnie i dlatego będą te dni skrócone. Czy to do połowy wielkiego ucisku, czy może gdzieś jeszcze trochę dłużej, ale już w tej wypowiedzi jest pewna myśl, sugestia, że Kościół może wejść do wielkiego ucisku. Dalej, po drugie, Biblia powiada, że Kościół i oblubienica wołają, przyjdź Panie Jezu, przyjdź Panie Jezu. Ja już wam kiedyś mówiłem, że od lat, choć bywam w różnych zborach w Polsce i na świecie, nie słyszałem, żeby ktoś, jakaś siostra, albo jakiś brat, albo jakiś senior, albo junior, gorliwie z serca wołał, przyjdź Panie Jezu. Owszem, Panie, pracę potrzebuję, Panie, ożenić bym się chciał, za mąż wydać bym się już wreszcie chciała, bo już zerkają na mnie i posądzają mnie o staropanieństwo, etc. A więc o różne sprawy się modliły. Najczęściej są to przyziemne sprawy. One są ważne. One są ważne, ale zauważcie, rzadko albo prawie wcale nie słyszymy, przyjdź Panie Jezu. Przyjdź Panie Jezu. Przyjdź Panie Jezu. A czyż Jezus nie zapowiedział, będą siali, będą orali, będą budowali, żenili się i za mąż wydał i tak dalej, i tak dalej. I nagle zaskoczy ich coś. A więc nie ma tego wołania. I w związku z tym, no, coś musi się stać. Coś się musi wydarzyć, żeby Kościół zaczął odwracać swoje oczy od ziemi, od siania, orania, budowania, żenienia się, za mąż wydawania i zwrócił oczy ku górze i zaczął wołać: przyjdź, Panie Jezu. No co to może być? Wystarczy, że wam przypomnę, kochani, że wam przypomnę historię Izraela. Gdy Izrael szedł do Egiptu z woli Bożej, to co Bóg powiedział do Abrahama, co Bóg powiedział do Jakuba? Przebywania w Egipcie powiedział Bóg już do Abrahama, czy twojego nasienia w Egipcie będzie lat 400. 400. A kto mi z was powie, ile dokładnie Izrael przebywał w Egipcie? 430. To co to, Bóg się pomylił? To co to, Bóg liczyć nie umie? To co to, Boży zegar chodzi inaczej? Kalendarz Boży chodzi inaczej? Słońce u Boga inaczej wschodzi, inaczej zachodzi? Dlaczego 430? Wytłumaczenie jest proste. Gdy Izrael poszedł do Egiptu, to tak się tam zadomowił, to tak się tam czuł dobrze, siali, orali, żenili się, za mąż wydawali, cebulę sadzili, czosnek jedli i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zapomnieli, że po 400 latach powinni już myśleć o wyjściu. Wcale na tym nie zależało. Nie widać w nich tego serdecznego pragnienia: Boże, obiecałeś ojcom naszym, że nas stąd po 400 latach wyprowadzisz, zbliża się 400 lat, o, jeszcze tylko jeden rok, Boże, wyprowadź nas stąd. Nie, oni znowu siali, choć już mijał 401. Oni znowu siali, oni byli przekonani, że następny rok znowu tu będą. I 410, oni znowu siali, byli przekonani, że znowu tu będą. Dalej tu będą. Po 400 latach, gdzieś już 420 lat prawie mijało, nagle coś się w Egipcie zmieniło. Co się zmieniło? Kto z was pamięta? Wyraźnie to jest napisane w drugiej księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale. W Izraelu nastał inny król, który nie znał Józefa. I tenże zaczął uciskać synów Izraela. I jaki był tego efekt? I wtedy, czytamy, Izrael zaczął wołać do Boga. A gdy Izrael zaczął wołać do Boga, Bóg posłał im Wybawiciela, Mojżesza, który ich wyprowadził. Co spowodowało, że nagle Izrael zaczął wołać do Boga? Ucisk. Ucisk. Gdy ogień zaczął ich palić, to wtedy się nagle ocknęli. Obudzili, zaczęli wołać do Boga. Zastanawiam się, no co może sprowokować, by oblubienica zaczęła wołać: Panie Jezu, przyjdź. Apele? Nie, ucisk. Ucisk, kochani. Gdy przyjdzie ucisk, gdy antychryst być może będzie posyłał Kościół na stosy, na szubienice, odbierał im wszelkie prawa, to przyparci do muru będą wołać: przyjdź, Panie Jezu. Jest to logiczny argument. Po trzecie, dlaczego jeszcze jest sensowne, albo zdaje się być sensowne, by naród Boży, Kościół, wszedł do wielkiego ucisku? Bo nic tak nie wskazuje, nie ujawnia, kto naprawdę jest wierzący, a kto jest na doczepkę. Naprawdę. Pójdźcie do więzienia, zapytajcie tych kryminalistów, którzy tam siedzą, kim oni są. Co wam powiedzą? Chrześcijanie! Nie spróbujcie im powiedzieć, że nie są wierzący. Ja bym się nie ważył powiedzieć tym z tatuażami, że jest niewierzący, bo by miazgę ze mnie zrobił za chwilę. Nie ważyłbym się, on jest wierzący. No, a spróbujcie tych wszystkich, tym którzy, przed którymi uciekają na ulicy, powiedzieć, że są niewierzący. Oho. Nie chciałby być w waszej skórze. A myślicie, że w zborach jest inaczej? A jak myślicie? No co, czy wszyscy, którzy do zboru chodzą, to są wierzący ludzie? Nie, no nie wmawiajcie mi, że mamy ilu czystu? 27 członków. Mamy tylu na liście. Ale tak naprawdę ilu pośród tych jest wierzących, to jedynie Bóg wie. Ja nie mam prawa nikogo sądzić. I nie sądzę. Cieszę się z każdego z was. Cieszę się z każdej osoby. Bóg jedynie wie, kto jest naprawdę wierzący. A kto jest tylko udawaczem. No, chodzi do zboru, no bo obiecał przed ślubem żonie, że będzie chodził. Bo by inaczej za niego za mąż nie wyszła. Więc chodzi. No, obiecała jemu, że będzie chodzić. No to chodzi, no bo nie wypada. Gdzieś trzeba iść, prawda? No, wszyscy w niedzielę idą gdzieś do któregoś kościoła, no to gdzieś trzeba iść. No i co myślicie, że dlatego, że ktoś przychodzi tu, do zboru Filadelfia, to już Bóg jest zmuszony, zobligowany, żeby go zabrać? Żeby go zabrać? Nie wmawiajcie mi. No ale dobrze, no to w takim razie jak przesiać te tłumy? Co ma sprawdzić? Jaki środek ma sprawdzić, kto jest, a kto nie jest? Kto jest ziarnem, a kto jest plewą? Jaki środek? Doświadczenie, ucisk. Gdy przyjdzie ucisk, to ci, którzy się tylko doczepili do jakiegoś kościoła, powiedzą, co? Ja miałbym z powodu jakiejś religii życiem płacić? Nie róbcie sobie żartów. Ja miałbym iść na stos? Nie róbcie żartów. I wtedy to wszystko, to zanieczyszczenie, które gdzieś tam się znajduje, no, oddzielone zostanie od prawda od nieprawdy, światłość od ciemności, prawdziwe od nieprawdziwego. Ale żeby to się mogło stać, musi przyjść ucisk. A więc widzicie, są pewne racjonalne powody, dla których ci, którzy mówią, że Kościół wejdzie do wielkiego ucisku, mogą mieć rację. Ale czy tak będzie? Ja dla własnego bezpieczeństwa i komfortu waszego mówię, będziemy zabrani przed wielkim uciskiem. Ale bądźcie przygotowani na drugą wersję, że możemy wejść do wielkiego ucisku. I wtedy po okresie wielkiego ucisku nie trzeba będzie prosić. Bracia i siostry, miłujcie się. Bracia i siostry, przebaczcie sobie. Nie trzeba będzie. Bo kto przebaczył, ten będzie przebaczył. Ten będzie gotowy pójść za brata na śmierć. A kto nie, to wiadomo, co z nim będzie. Więc dla oczyszczenia Kościoła musi prawdopodobnie według niektórych przyjść wielki ucisk. To jest jeden powód, dla którego się mówi, o którym się mówi, że oto dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Znaczy pokonywać ich. Pokonywać ich ciało, ale nie duszę, nie ducha. A więc, że tymi świętymi będą członkowie Kościoła. Druga wersja powiada, że Kościół zostanie zabrany przed wielkim uciskiem. Tak jak mówiliśmy, a więc wracamy do tej naszej wersji, że Kościół zostanie zabrany przed uciskiem. Rzesze zostaną zabrane, miliony zostaną zabrane. Dzieci Boże, prawdziwe dzieci Boże, które pojednały się z Bogiem, mają wolne serce, pojednali się z ludźmi, przebaczyli i tak dalej, nie noszą urazy do nikogo, zostali zabrani. No, ale, czy wszyscy zostali zabrani? Nie, mówmy tego, o czym nie mówi Biblia. Bo oto w Ewangelii Mateusza Pan Jezus sam wyraźnie naucza. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy tak. Czytamy tak, od 39 do 44 wiersza. I nie spostrzegli się, macie już to? Ewangelia Mateusza 24 od 39. I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, nie znacie dnia ani godziny, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Jestem przekonany, że o tej drugiej albo o tym drugim zaraz pomyśleliście jako o niewierzącym. A czy tak naprawdę musi być? Czy tak naprawdę musi być, że ten drugi, który pozostał, jest od razu niewierzący? Nie. Biblia wcale tego tak nie twierdzi. Po prostu ten drugi nie był gotowy. Ta druga nie była gotowa. Ktoś, oto dwie osoby spały na łożu. Jedna była gotowa i wzięta została, druga nie była gotowa, została. Oto matka została zabrana, bo była gotowa, a córka została. Oto ojciec zabrany, a syn został. No nie, wcale nie musiał być od razu ktoś niewierzący. No, tym bardziej, że 25 rozdział nam to bardzo wyraźnie wyjaśnia. Że wcale Pan Jezus nie ma na myśli od razu ludzi niewierzących. Tak, oczywiście, ale przecież niewierzących to z góry wiadomo, że nie zostaną zabrani. Ale popatrzcie na 25 rozdział od 1 do 13 wiersza. Jest mowa o 10 pannach, które czekały na oblubieńca. Skoro 10 ich czekało, to znaczy, że wszystkie wierzyły w Jego przyjście, nieprawdaż? Ale czy wszystkie weszły? Nie. Wierzyły w Jego przyjście, oczekiwały na Jego przyjście, ale czy wszystkie weszły? Nie, nie. Choć wszystkie oczekiwały, były jak gdyby świadome przyjścia. Słyszały z ust kaznodziei, ewangelisty, same czytały. Skądś wiedziały. Ale oto okazuje się, że tylko 5 weszło, a 5 pozostało. To pozostały, choć były świadome tego. Nazwane są głupimi pannami, a te, które weszły, nazwane są mądrymi pannami. A więc najprawdopodobniej będzie, kochani, tak, że nawet spośród wierzących tylko niektórzy zostaną zabrani. Nie wszyscy zostaną zabrani. Nie wszyscy wierzący zostaną zabrani. A część tych wierzących ludzi pozostanie na ziemi. I co? No i co myślicie, że w momencie, gdy Kościół został zabrany, a te niewierzące osoby pozostały, to co się z nimi zaczęło dziać? Oczywiście, reakcje tych, którzy pozostali po zabraniu Kościoła, mogą być różne. Mogą być, generalnie rzecz biorąc, dwojakie. Jedni się zezłoszczą na Boga, że ich nie zabrał. Zdenerwują się. Mnie, takiego porządnego chrześcijanina, z dziada pradziada on nie zabrał. A to, że mi się od czasu do czasu zdarzały odskoki na lewo i na prawo, no to przecież wszyscy tak robią. Zdenerwują się na Boga. Skoro tak, jest okazja, żeby stać się narzędziem antychrysta. Tak, będą takie reakcje. Ale będą inne reakcje. Będą inne reakcje. O, ja głupi. Przecież tyle razy słyszałem z ust kaznodziei, że przyjdzie Chrystus. Przecież sam to na własne oczy czytałem, że przyjdzie Chrystus. Przecież moja żona mi to mówiła tyle razy, że przyjdzie Chrystus i że jeśli nie będę gotowy, nie zabierze mnie. Przecież mój mąż mi bezustannie o tym przypominał. Przecież moi rodzice, słyszałem, jak się modlili, że Chryste, gdy przyjdziesz, zabierz moje dzieci. A ja sobie wszystko zlekceważyłem, a ja, jakiż ja byłem nierozsądny i oto stało się. Cały świat huczy o tym, że Kościół, że ludzie zostali zabrani, że miliony ludzi zniknęło, a ja, okazuje się, że pozostałem. Pozostałem na ziemi. Co ja mam teraz robić? I jestem przekonany, że wielu z nich wtedy Dopiero wtedy uderzy się w pierś, a może nie, ale padnie na twarz, a może nie, ale zacznie wołać: Boże, Boże, zmiłuj się nade mną. Boże, zmiłuj się nade mną. Ale wiecie, że ci ludzie nie tylko to będą robić, opamiętają się, tak, opamiętają się, niewątpliwie wielu z nich się opamięta, ale nawet będą jeszcze, jak powiada Biblia, że jeszcze będą teraz głosić, że teraz będą jeszcze głosić, opowiadać o Chrystusie. W 20 rozdziale Apokalipsy, wierszu czwartym, tu jest co prawda mowa o zupełnie innym wydarzeniu, ale tu spotykamy tych ludzi, którzy w wielkim ucisku ponieśli śmierć z dwóch powodów. Ponieśli śmierć z dwóch powodów. Którzy to w wielkim ucisku ponieśli śmierć? No właśnie ci, którzy pozostali po zabraniu Kościoła i nie poddali się Antychrystowi. Oto co czytamy w wierszu czwartym. I widziałem trony, usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci. Ścięci za to, że po pierwsze składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże. A więc stali się ci ludzie w wielkim ucisku kaznodziejami, ewangelistami. Mówili być może: człowieku, ja popełniłem błąd, nie czuwałem, zlekceważyłem, zostałem. Apeluję do twojego serca, do twojego sumienia, nawróć się, nawróć się. A więc zostali za to ścięci, że składali świadectwo Jezusie i głosili Słowo Boże. I potem dalej czytamy, że nie oddali pokłonu zwierzęciu. A więc nagle okaże się, że na ziemi pozostaną ludzie, którzy, choć nie zostali zabrani, będą dalej głosić Boże Słowo, składali świadectwo Jezusie i głosili Słowo Boże. I niektórzy bibliści się w tym dopatrują, tego, co musi być, bracia i siostry, w naszym życiu. Mianowicie świadectwo i Słowo Boże. To nie jest to samo. To jest jedno od drugiego zależne, ale to nie jest to samo. Czy nadążacie za moim tokiem myślenia? Można głosić Słowo Boże, ale można żyć jak poganie. Można głosić: nie kradnij, a gdy nikt nie widzi, bierz, co popadnie. Można. Ale to jest fałszywe, to jest obłudne. Chrześcijanin powinien się charakteryzować tym, że jego życie poświadcza, daje świadectwo Słowu. Rozumiecie mnie? Jeśli chrześcijanin czyta, że powinien przebaczyć, a nie potrafi przebaczyć, to nie jest świadectwo. On zna Słowo, nawet głosi, ale nie robi tego, a to musi iść w parze. Ci ludzie, gdyby tylko poprzestali na świadczeniu: ty przyjmij Jezusa, ty nawróć się, w wielkim ucisku, to niewiele by zyskali. Ich życie będzie poświadczać, że to, co głoszą, jest prawdą. Że doznali przemiany ich życia. Doznali przemiany swojego życia. I ich świadectwo ich życia i jednocześnie Słowo, które głoszą, będzie tak przekonywujące, że inni się będą nawracać. I co ich za to będzie czekać? Za to, jak czytaliśmy, będą ścięci, choć prawdopodobnie także i inne tortury będą im zadawane, bo ostatecznie ścięcie to jest bardzo szybka śmierć. A przecież Antychryst już w przeszłości wynajdywał, duch Antychrysta wynajdywał już w przeszłości przeróżne tortury, to teraz dopiero jego rozpasanie w całej pełni się objawi, bo nie będzie tego, kto się sprzeciwia. Nie będzie tego, kto mówi nie. A tym kimś przecież jest Kościół, wspierany, wspomagany przez Ducha Świętego. Co będzie dalej? Co będzie dalej? Co będzie następnym, czwartym jak gdyby wydarzeniem? Kochani, czwartym wydarzeniem, które zaistnieje gdzieś pod koniec pierwszego okresu Wielkiego Ucisku, a drugim, a na początku drugiego okresu Wielkiego Ucisku będzie prawdopodobnie to, że Antychryst, by pozyskać sobie jeszcze większą przychylność Izraelitów, odbuduje im świątynię. Odbuduje im przypuszczalnie świątynię w Jerozolimie. Jak mówiłem, świątynia została zburzona w roku 70 przez Tytusa i do dziś nie została odbudowana. Ja nie jestem specjalistą od tych spraw, ale wielokrotnie czytałem, że praktycznie 80 albo 90% świątyni jest już przygotowana. Jest wszystko przygotowane. Zdaje się, że ciągle jeszcze tylko są problemy z Arką Przymierza i powiedzmy z innymi elementami, ale wiele już rzeczy jest przygotowanych. Czekają Izraelici na tylko przyzwolenie, by zacząć budować. I ta budowa bardzo w szybkim tempie się, że tak powiem, posunie. Natychmiast zostanie jakby to wszystko zwiezione, ułożone i gdy tylko taka możliwość zaistnieje, świątynia zostanie odbudowana. Świątynia musi być odbudowana. Świątynia musi być odbudowana, bo w 13 rozdziale, Apokalipsy czytamy. W 13 rozdziale Apokalipsy czytamy, że w tejże właśnie świątyni, Antychryst, mając teraz świadomość, że wszystkich sobie podporządkował, że wszyscy są już mu posłuszni, czytamy, że postawić każe sobie posąg. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia. Tu chodzi o fałszywego proroka, o nim jeszcze nie mówiliśmy. Namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. A więc, żeby mógł stanąć posąg, to musi być świątynia. On w świątyni, jak powiada apostoł Paweł, w świątyni jako Bóg zasiądzie. Znacie to miejsce z drugiego listu apostoła Pawła do Tesaloniczan. W drugim rozdziale jest mowa o tym, że w świątyni Bożej zasiądzie przeciwnik, który... Wiersz czwarty. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. A więc, żeby mógł zasiąść w świątyni Bożej, podając się za Boga, musi być ta świątynia najpierw odbudowana. A więc musi być ta świątynia najpierw odbudowana i ona zostanie odbudowana i on w świątyni, tej świątyni Bożej zasiądzie, podając się za Boga. A tu Apokalipsa powiada, że każe sobie także ustawić posąg, aby ludzie mu oddawali cześć. I to, że każe sobie oddawać cześć jako Bogu, jednocześnie postawi posąg, będzie punktem zwrotnym w stosunku Izraela do Antychrysta. Pomogą w zmianie postawy Izraelitów do Antychrysta także dwaj świadkowie, którzy gdzieś w tym czasie się pojawią. Dwaj świadkowie, dwaj prorocy, o których mówi 11 rozdział Apokalipsy. Oni się pojawią i te dwa momenty, nagle głęboko wierzący Żydzi się zorientują, że przecież Antychryst namawia ich do bałwochwalstwa. A przy tym donośne prorokowanie dwóch świadków, którzy w tym czasie się pojawią w Jerozolimie, sprawi, że Izraelici się zreflektują i zaczną się odwracać od Antychrysta. Ale o tym będziemy mówić którymś następnym razem. Będziemy mówić o działalności dwóch świadków i o tych dalszych wydarzeniach, które nastąpią po ich pojawieniu się. Bo ich pojawienie się będzie decydujące, przeważy szale. I wtedy Antychryst całą swoją nienawiść zwróci przeciwko Izraelowi. O tym będziemy mówić w którymś momencie. I cóż, kończyć dzisiaj będziemy nasze rozważanie. Jak widzicie, kochani, żyjemy w bardzo poważnym czasie. Zobaczycie może na którymś tam razem, że jeszcze rok temu, jeszcze może 2 tygodnie temu, gdy zaczynaliśmy te wykłady, to tylko mówiliśmy, no będą wszczepiane prawdopodobnie. A dzisiaj już są wszczepiane. Więc już się to realizuje. Już chyba 8 osobom, na ile się orientuję, zostało wszczepione. I to dziwne, że nie gdzieś wpięte, ani w pośladek, tylko gdzie zostały wszczepione te... No widzicie, a co mówi Biblia? Że Antychryst będzie pieczętował gdzie? Albo na czole, albo na ramię. Więc popatrzcie, aniśmy ich do tego nie zachęcali, i nie mówiliśmy, potwierdźcie to, co my mówimy i wszczepcie im w ramię. Nie, bez tego oni zaczynają wszczepiać w ramię. To są próby, które Antychryst przygotowuje na okres wielkiego ucisku. A więc żyjemy w bardzo skomplikowanym okresie, w bardzo poważnym czasie. A czy myślicie o dzisiaj wiadomość podana, że NATO łączy się z Rosją? Czy myślicie, że to jest przypadek? Nie, będziemy o tym mówić, że NATO z Rosją pójdą na Izraela. To się wszystko na naszych oczach wydarza. To bardzo szybko wszystko biegnie. I nierozsądny ten człowiek, który mówi, a ja się tam tym nie przejmuję. Człowieku, jeśli ty tak myślisz, to ja nie wiem, kim jesteś. To zastanów się, kim jesteś. Gdybym był na twoim miejscu, to bym wołał, Boże, pomóż mi, abym nie został na tej ziemi, gdy Syn Twój przyjdzie, żeby Kościół zabrać do siebie. A żebyś mógł być zabrany, musisz należeć do Pana Jezusa. Musisz oddać Mu swoje serce. Musisz chcieć Jego przyjścia. No, kiedyś była popularna piosenka, bo do tanga trzeba dwojga. Nie wystarczy, że Bóg chce przyjść żeby Chrystus przyszedł po oblubienicę. Oblubienica musi chcieć. My musimy chcieć. Dlatego Bóg, ponieważ nie chce śmierci żadnego grzesznika, odwleka i odwleka i odwleka. Ale w pewnym momencie to odwlekanie się zakończy. Apeluję do waszej świadomości. Apeluję do waszej trzeźwości. Apeluję do waszych sumień i serc. Bądźcie tego świadomi. Nie zwlekajcie. Oddajcie swoje życie Jezusowi. A my, którzyśmy już oddali, czuwajmy, bo nie wiemy momentu, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie. No cóż, powstańmy do modlitwy. Nasz dobry Panie, Wszechmogący Boże, zebrani tu, na tym miejscu, świadomi rychłego Twojego powtórnego przyjścia, oczy nasze ku Tobie wznosimy i prosimy, przebacz nam, jeśli cokolwiek w życiu naszym, postępowaniu naszym, zachowaniu naszym, mowie naszej, w oczach Twoich jest nieczyste, obrzydliwe. Jeśli cokolwiek w życiu naszym, Panie, uniemożliwić by nam mogło zabranie, gdy Ty przyjdziesz. Prosimy o oczyszczenie. Prosimy, Panie, abyśmy jako Kościół Twój, jako dzieci Twoje, czystymi byli. Dałeś nam czas, jako oblubienicy, abyśmy się przygotowali.
Panie, chcemy być gotowi, chcemy być przygotowani i chcemy zawołać, choć rzadko to czynimy, wybacz nam to, chcemy zawołać, przyjdź Panie Jezu, przyjdź Panie Jezu. Bo wiemy, że wraz z przyjściem Twoim ustanie znój, bój, płacz, cierpienie i śmierć. Dlatego Panie, przyjdź, by zabrać swój Kościół. A tych, którzy jeszcze spośród nas nie są zbawieni, zbaw, pociągnij ich do siebie. A tych, którzy do naszych rodzin należą, a jeszcze nie mają nadziei, nie są zbawieni, pociągnij ich do siebie. A miliony naszych rodaków żyjących w ciemności, w grzechu, pociągnij do siebie. Wszak Ty nie chcesz śmierci grzesznika, ale chcesz, żeby się wszyscy do pokuty udali. Prosimy, Panie, niech tak się stanie. O, prosimy, Panie. Okaż łaskę. Objaw swoją chwałę. Objaw swoją moc. Tak, Panie, racz nas i dzisiaj wieczorem do domów naszych odprawić z błogosławieństwem, abyśmy o tym myśleli, o tym mówili, aby to, co słyszymy w radiu, w telewizji, a co potwierdza to, o czym mówi Biblia od wielu, wielu set lat, abyśmy to widzieli, abyśmy to rozumieli, Panie, i aby to nas także uświadamiało, to do nas mówiło. Daj Boże nam łaskę chodzić w bliskiej społeczności z Tobą. A tak wielbimy Ciebie, chwalimy i wywyższamy. Królu królów, Panie panów, Wszechmogący Boże nasz i Ojcze. Halleluja. Amen.